Każdy człowiek marzy o tym, żeby być szczęśliwym. Tego też oczywiście chce dla nas Pan Bóg i On tego szczęścia do rozdania ma mnóstwo. Czasami mam jednak wrażenie, że nasze definicje szczęścia nieco się rozmywają z tymi, którymi operuje Pan Bóg. Czas to sprawdzić. Gościem Radia Rodzina jest dziś ksiądz profesor Mariusz Rosik, który dzisiaj stanie się ekspertem do spraw błogosławionych. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Gorąco witam wszystkich Państwa.
Błogosławieństwa, 8 błogosławieństw, o których będziemy też dzisiaj mówić, to część kazania na górze. Co to za góra? Czy wiadomo dokładnie, jaka to góra? Czy możemy coś więcej o niej powiedzieć?
Najpierw trzeba nam zdać sobie sprawę, że wędrowni nauczyciele czasów Jezusa, a takich było, powiedzmy sobie od razu, niewiele, dlatego że rabini zazwyczaj mieli stałe miejsca nauczania. Jezus był pewnie jednym z nielicznych wędrownych nauczycieli, który przemieszczał się z miejsca na miejsce, ale jeśli tacy nauczyciele byli, to swoje nauczania powtarzali w bardzo różnych miejscach. I dlatego tradycyjnie mówimy, że błogosławieństwa zostały wypowiedziane w kazaniu na górze. Z całą pewnością tak. Ciekawostką jest jednak to, że gdybyśmy na przykład otworzyli sobie Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, 17 wiersz, to czytamy tam tak. Jezus zeszedł z nimi, z apostołami, na dół, zatrzymał się na równinie, otworzył swoje usta i zaczął nauczać ich tymi słowami. Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, bo do was należy Królestwo Niebieskie. Czyli zwróćmy uwagę, u Łukasza dokładnie przeciwnie niż u Mateusza, Jezus błogosławieństwa wypowiada nie na górze, ale w dolinie. A osobiście jestem przekonany, że wypowiadał je pewnie i na łodzi, i w sali, i w domu, i w nauczaniu gdzieś na placach czy na ulicach, bo po prostu powtarzał to swoje nauczanie. Natomiast tradycyjnie taką górę, a dokładnie niewielkie wzniesienie zwane Górą Błogosławieństw, sytuuje się na wybrzeżu Jeziora Galilejskiego w bardzo pięknie położonym miejscu. Pięknie również dlatego, że tam właśnie odbywało się kiedyś wielkie spotkanie Jana Pawła II z neokatechumenatem podczas jego pielgrzymki do Ziemi Świętej i niedługo po tym powstał tam taki piękny dom, bardzo nowoczesny, zwany Domus Galilei. Pamiętam, że kiedy go zwiedzałem, tam nawet na rekolekcjach byłem przez jakiś czas, zafascynowało mnie to biblioteka. Niesamowicie jest zrobiona ta biblioteka, mianowicie zrobiona jest w kształcie kuli ziemskiej, taka olbrzymia kula ziemska. Człowiek, który chce czytać jakieś książki, które się tam znajdują, to wchodzi do takiej olbrzymiej kuli, a dosłownie w sercu, w samym środku tej kuli jest otwarta Biblia. Tak jakby cały świat stał na Słowie Bożym. To tyle, jeśli chodzi o górę błogosławieństwa.
Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu pisze, że kazanie na górze to nowa Tora. Dlaczego potrzebowaliśmy nowej Tory? Dlaczego nie zostaliśmy przy starej?
Rzeczywiście tak często nazywamy kazanie na górze, bo zwróćmy uwagę, kiedy Mateusz rozpoczyna kazanie na górze, a powiedzmy naszym słuchaczom, że są to rozdziały 5, 6 i 7 Ewangelii Mateusza, to ten 5 rozdział rozpoczyna się w ten sposób. Jezus, widząc swoich uczniów, wyszedł z nimi na górę. I chwilkę później padają błogosławieństwa. W tym też kazaniu na górze pojawia się przykazanie miłości Boga i bliźniego. I ewangelista Mateusz ukazuje nam bardzo wyraźnie Jezusa jako nowego Mojżesza. Jak niegdyś Mojżesz wyszedł na górę, górę Synaj, aby ludowi Starego Przymierza, Izraelowi, dać prawo Starego Przymierza, czyli dekalog, tak teraz Jezus, nowy Mojżesz, wychodzi na nową górę, górę błogosławieństw, aby ludowi nowego przymierza, Kościołowi, dać nowe prawo, czyli nową Torę, przykazanie miłości Boga i bliźniego, posunięte aż do miłości nieprzyjaciół. Stara Tora, prawo dawnego przymierza, obejmowało normy zarówno moralne, jak i kultyczne. Bardzo dużo było tam norm związanych z kultem, czyli z tym, jak składać ofiary w świątyni jerozolimskiej. Wiemy, że ofiara Jezusa na krzyżu zastąpiła ofiary Starego Prawa, w związku z tym ta nowa Tora nie posiada już tych kultycznych norm, ale prawo moralne nadal obowiązuje.
Zanim przejdziemy do omawiania 8 błogosławieństw, zapraszamy Państwa na przerywnik muzyczny, który troszkę wprowadzi nas w ten klimat.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem dobrze.
błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni, błogosławieni,
błogosławieni miłosierni.
Błogosławieni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni.
Błogosławieni, którzy cierpią, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni
jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Wracamy po muzycznej przerwie do naszej rozmowy. To był piękny utwór, mnie on zawsze wzrusza, ale jak się tak zastanowię nad jego treścią, no to sprawia mi ona sporo problemu i bardzo bym chciała, żebyśmy sobie te błogosławieństwa po kolei omówili. Znaczy ja będę pytać, a ksiądz profesor będzie omawiać. Zacznijmy od pierwszego. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Na czym polega to ubóstwo, o którym mówi Pan Jezus? Bo chyba nie chodzi tylko o ubóstwo duchowe, ale też nie chodzi chyba o samo ubóstwo materialne.
Będę się starał odpowiadać w miarę krótko, dlatego że interpretacji każdego z błogosławieństw jest bardzo wiele. Natomiast ja chciałbym się zatrzymać na tych, które wydają się najbardziej trafne, w tym sensie, że są najbardziej powszechnie przyjmowane i mają potwierdzenie na kartach Biblii. Otóż po pierwsze trzeba stwierdzić, że ten dodatek w duchu, błogosławieni ubodzy w duchu, jest rzeczywiście dodatkiem redakcyjnym. To znaczy w pierwotnej wersji, absolutnie pierwotnej tych błogosławieństw, nie pojawiło się tam to słowo. Jest ono dodane przez któregoś z kopistów. Ale ponieważ taki właśnie dodatek znalazł się w tekście oryginalnym Biblii, więc trzeba go uznać za natchniony i rzeczywiście trzeba nam go interpretować w sposób właściwy. A właściwy to znaczy jaki? Gdybyśmy, proszę Państwa, dosłownie tłumaczyli pierwsze błogosławieństwo, to mamy tam nie tyle kalkę językową błogosławieni w duchu, dosłownie tłumacząc należałoby oddać ten przykład tak. Błogosławieni ubodzy duchem. Duchem. Nie w duchu, ale duchem. To znaczy mocą swojego ducha. Błogosławieni tym, którzy mają taką moc ducha, że są ubodzy, to znaczy dobrowolnie ubodzy, że swoim duchem panują nad chęcią posiadania, nad chęcią zawłaszczenia sobie wielu dóbr. I taka interpretacja jest najczęściej przyjmowana przez egzegetów.
Drugie błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. No, ja tak bym, nie za bardzo chciałabym się smucić. O jaki smutek w takim razie chodzi? Bo chyba nie chodzi o to, żeby chodzić wiecznie smutnym i nie cieszyć się z tego, co się od Pana Boga dostaje.
No, zdecydowanie nie o taki. Otóż właśnie odwrotnie. Zdajmy sobie sprawę, że błogosławieństwa są bardzo mocno zakotwiczone w tradycji Starego Testamentu. Nazywamy je makaryzmami, z greckiego słowa makarios, błogosławiony albo szczęśliwy, ale znajdują się one także w Starym Testamencie i masę błogosławień znajdujemy w psalmach, masę błogosławień znajdujemy w księgach mądrościowych i znajdujemy także analogie do błogosławieństw u proroków. Otóż zwróćmy uwagę, proszę Państwa, że te dwa pierwsze błogosławieństwa niemal żywcem nawiązują do zapowiedzi księgi proroka Izajasza w 61 rozdziale. Tam sługa Jahwe, czyli dokładnie Jezus jest tym sługą Jahwe, jak wiemy już z punktu widzenia, z perspektywy nowotestamentalnej. Sługa Jahwe wypowiada takie słowa: Pan mnie namaścił, abym ubogim niósł dobrą nowinę, nawiązanie do pierwszego błogosławieństwa, ubodzy w duchu, i chwilkę później, abym pocieszał strapionych na duchu, czyli smutnych, pocieszenie smutnych. I mamy tutaj właśnie drugie błogosławieństwo. I tak, proszę Państwa, przy okazji zasugerujmy, że niektórzy twierdzą, że to sformułowanie w duchu przy pierwszym błogosławieństwie mogło się wziąć jako przeniesienie tego, abym pocieszał strapionych na duchu. Ze Starego Testamentu po prostu któryś ze skrybów, z kopistów połączył to z pierwszym zamiast z drugim błogosławieństwem. A o jaki smutek chodzi? Właśnie o smutek duchowy. W czasach Izajasza chodziło o to, że Żydzi smucili się z tego powodu, że są na wygnaniu, a świątynia jerozolimska leży w gruzach. Świątynia, mieszkanie Boga leży w gruzach, czyli Pan jakby opuścił swój lud. I prorok Izajasz zapowiada, że będą pocieszeni ci, którzy się teraz smucą. Z punktu widzenia chrześcijańskiego nie chodzi już oczywiście o świątynię jerozolimską, ale chodzi o to, że ci, którzy doświadczają grzechu, doświadczają jakiegoś zła duchowego, przejdą z swojego rodzaju katarzis, czyli oczyszczenie, i oni będą pocieszeni, bo oni będą w bliskości Boga. Tak jak Żydzi powrócili do świątyni, czyli do Boga, który tam mieszkał, tak samo ktoś, kto przeżywa sytuację jakiegoś zła duchowego, ostatecznie będzie zwycięzcą, bo powróci do Jezusa, który zajął miejsce świątyni jerozolimskiej.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. No, przy tym błogosławieństwie nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać, ale o co w ogóle chodzi?
A chodzi, proszę Państwa, znów o Stary Testament. Tak się składa, że Ewangelia Mateusza jest naszpikowana treściami Starego Testamentu, bo wiadomo, Mateusz był Żydem i pisał Ewangelię do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, i to błogosławieństwo jest niczym innym jak bezpośrednim i dosłownym cytatem z Psalmu 37. Tam tak właśnie czytamy: błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. I w psalmie chodzi nie tyle o ziemię fizyczną, ale o ziemię, o pewną przestrzeń duchową. Chodzi o taką właśnie bliskość Boga, czyli o coś, co Jezus nazywa Królestwem Bożym. Natomiast można się zastanowić nad tym terminem cichy, użyty w języku greckim na kartach Ewangelii. Termin praus może oznaczać, czy jego interpretacja idzie w trzech kierunkach. Praus to po pierwsze może oznaczać milczący, błogosławieni milczący. Już widzimy tutaj zakonników w klasztorach kontemplacyjnych, którzy oddają się ciszy i z tego powodu czują się szczęśliwi, czyli błogosławieni. Ale praus oznacza także łagodny, człowiek łagodnego usposobienia, człowiek właśnie, który taką łagodnością podchodzi do innych ludzi. I wreszcie ten termin praus oznacza także skromny. Błogosławieni są ci, którzy są skromni w zachowaniu obyczajów, w obyciu. Także Jezus właśnie takich ludzi, łagodnych, skromnych, niekiedy milczących, których świat nie dostrzega, nazywa błogosławionymi, dlatego że posiądą ziemię Królestwa Bożego.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Tak brzmi treść tego czwartego błogosławieństwa. O jakie nasycenie chodzi? To jest to nasycenie sprawiedliwością, której ci błogosławieni poszukują?
W pewnym sensie tak, dlatego że znów biegniemy do Starego Testamentu i czytamy tam Pan naszą sprawiedliwością. Skoro Bóg jest naszą sprawiedliwością, to nasyceni będą ci, którzy pragną sprawiedliwości, nasyceni będą bliskością Boga, obecnością Boga. Nawet jeżeli czasem będą odsunięci, niesprawiedliwie osądzeni, to tym, co będzie źródłem ich wewnętrznego szczęścia, będzie obecność Boga. Ale powiedzmy sobie od razu, że wielu interpretatorów chrześcijańskich, interpretując to właśnie błogosławieństwo, idzie za myślą świętego Pawła, błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości. Sprawiedliwość albo usprawiedliwienie u świętego Pawła bierze się z wiary w Jezusa Chrystusa. Paweł wielokrotnie, zwłaszcza w liście do Rzymian i w liście do Galatów, powtarza, że jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, a nie za pomocą uczynków. Jeżeli uwierzymy w Jezusa, to jesteśmy usprawiedliwieni. Jesteśmy usprawiedliwieni nie przez uczynki, ale przez wiarę w Syna Bożego. I jeżeli w ten sposób interpretujemy to błogosławieństwo, to należy rozumieć, iż ci, którzy pragną sprawiedliwości, usprawiedliwienia przed Bogiem, będą nasyceni, bo osiągną zbawienie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
I na tym skończymy dzisiejszy odcinek Ewangelii dla sceptyków. Ksiądz profesor przekazał nam już tyle informacji, że chyba wystarczy na ten tydzień i na kolejne interpretacje poczekamy do przyszłego tygodnia. Serdecznie Państwa zapraszamy, bo ja bardzo dziękuję księdzu za dzisiejszą rozmowę.
Ja również serdecznie dziękuję i żegnam i Panią, i Państwa.
Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.